Witam fanów futbolu w magazynie piłkarskim Nasza Piłka, Krystian Machalica, kłaniam się nisko. Na początek świeżutka informacja sprzed kilku chwil tak naprawdę. Argentyńczyk z polskim paszportem, Ilan Rappoport, to nowy piłkarz Lechii Zielona Góra. O nim chwilę porozmawiamy. Jest także Rafał Ostrowski, doświadczony zawodnik Lechii, który z klubem podpisał nową umowę. Przy trzecioligowej drużynie zostaniemy, skupimy się na sobotnim remisie z Gwarkiem Tarnowskiej Góry. Będzie też kierownik biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i sprawdzimy, czy czwartej niższe ligi będą mogły w końcu grać. Na koniec wysoka porażka w centralnej lidze juniorów do lat 15 TS-u Masterhemu Przylep. Najpierw jednak o nowych umowach powie dyrektor do spraw marketingu w Lechii Konrad Komorniczak. Ilan Rappoport, Argentyńczyk z polskim paszportem, ma umowę do czerwca bieżącego roku, a Rafał Ostrowski, o którym najpierw powie Konrad Komorniczak, taką umowę podpisał na czerwiec, ale do końca w zasadzie czerwca 2022 roku.
No i my się cieszymy, bo to jest jakby to, że Rafał jest przy tym projekcie. Rafał grał, jak był bardzo młodym zawodnikiem, kiedy spadaliśmy do czwartej ligi, i on widzi tą przemianę i jakby ten jego głos jest też trochę taką fajną motywacją do pracy, że zawodnik chce tu być. Ja widzę tą Lechię, która by miała kiedyś awansować. Oczywiście, jeśli Rafał pójdzie do Southampton, to puścimy go. To oficjalnie to mówię, ale ja bym widział tą Lechię kiedyś w drugiej lidze, żeby to on ją wprowadzał. To taki zawodnik od nas i te dwa transfery to też pokazuje taką naszą strategię. To znaczy chcemy grać tutaj swoimi zawodnikami i jeżeli nadarza się okazja zawodnika, który może dać jakąś jakość lub uczyć młodszych zawodników, bo Ilan ma 24 lata, czyli tych naszych młodszych zawodników, powiedzmy, może uczyć techniki czy jakiegoś takiego ogrania, które widział we Włoszech. Wtedy takie uzupełnienie zespołu jest bardzo fajne dla nas i zobaczymy, co pokaże.
Argentyński zawodnik, czyli powiew takiej egzotyki w naszym futbolu. Skąd w zasadzie pomysł na taki transfer?
To powiem szczerze, że to nie był... To my jesteśmy otwarci na takie głosy, tak jak kibice pytają, czy będą transfery. My mówimy czasem, że my szukamy, cały czas szukamy i do nas przychodzą oferty. Tych ofert jest bardzo dużo. Wiemy, że trzecia liga nasza też już jest na pewnym poziomie. W sumie jest bardzo mocna, trzeba to sobie powiedzieć, że jest bardzo mocna i te oferty po prostu nie przystają piłkarsko do tego, co my tutaj już prezentujemy. Więc kiedy pojawił się zawodnik, który dodatkowo ma polski paszport i jakby miał kartę na ręku, zwolnienie z klubu włoskiego, no to rozpoczęliśmy rozmowy, bo wiemy też, że taki zawodnik nie może obciążać budżetu klubu, to musi być wszystko ustatkowane, umiarkowane i stwierdziliśmy, że no, damy szansę takiemu zawodnikowi. Oczywiście nie zrobiliśmy tego w ciemno, zawodnik przyjechał na testy, to ostateczne zdanie należało tutaj do całej rady przy drużynie, ale głównie do trenera Sawickiego, do Maćka Murawskiego, czyli wiele oczu było wpatrzonych w tego zawodnika, zanim doszliśmy do tego porozumienia, które jest dzisiaj.
W klubie zostaje na kolejny, no ponad rok Rafał Ostrowski, dla niego to już ponad 10 lat z roczną przerwą gry w Zielonej Górze. Jeden sezon spędził w Ilance Rzepin i jak sam mówił, nie miał żadnych oporów przed podpisaniem nowej umowy.
Wydaje mi się, że to, co stabilizuje teraz moją przyszłość, jak najbardziej cieszy. Wydaje mi się, że nie tylko mnie, ale i klub, bo klub już ma tego zawodnika już pewnego na przyszły sezon. Więc jak najbardziej się cieszę. Wiemy, że mieliśmy ciężki okres przygotowawczy, po którym wyszło mnóstwo kontuzji. Teraz chłopacy wracają, nie tylko Przemek Mycan, całe szczęście z dobrą formą, ale i na przykład Jędrzej Król, który zagrał 45 minut tylko, więc te zawodnicy po kontuzjach wracają. No i to powinno być w tym momencie iść w dobrym kierunku, bo ta rywalizacja na pewno się zwiększy. A jak jest rywalizacja, to i poziom sportowy idzie w górę.
A ty miałeś jakieś wątpliwości przed podpisaniem nowej umowy?
Nie, długo się zastanawiać nie musiałem, zresztą z prezesem już wstępnie parę razy rozmawialiśmy. Rok temu było podobnie, że też nie było dużych jakichś negocjacji, krótka rozmowa. Ja wiem, że dobrze się czuję w Zielonej Górze, chcę tu grać, więc nie było dużo myślenia.
Nowy kolega wasz z boiska, z Argentyny, także trochę egzotyki. Jak wy w ogóle podchodzicie do tego?
Nowa twarz, nowy zawodnik. Jedyny problem to troszkę komunikacyjny, aczkolwiek wiemy, że ten prosty angielski to funkcjonuje niemalże na całym świecie. Dobrze wygląda technicznie, to widać, że jest szkolony gdzieś tam w Argentynie był. Dobry poziom sportowy, jeżeli dołożymy do tego troszkę naszej taktyki, naszej polskiej walczności, to, no, to na pewno będzie wzmocnienie do klubu.
No to teraz słówko od nowego zawodnika Lechi, Ilan Rapoport. Jesteś tutaj 2 tygodnie. Jak oceniasz poziom Lechi po tym, co tutaj przez ten czas zobaczyłeś? Po 2 tygodniach mogę stwierdzić, że trafiłem do dobrej drużyny. Futbol w Polsce jest troszkę bardziej fizyczny od tego, do czego przyzwyczaiłem się do tej pory. Natomiast czuję, że to dobre miejsce do rozwoju.
A
jakie są twoje mocne piłkarskie strony?
Przede wszystkim,
jak myślę, moją mocną stroną jest zmiana tempa gry. Dobrze też asystuję kolegom, by ci mogli strzelać bramki, ale oczywiście będę wykonywał te zadania, które powierzy mi trener.
Kiedy możemy się spodziewać twojego debiutu i też pytanie, dlaczego nie zagrałeś w ostatnich meczach, skoro byłeś w Zielonej Górze?
Nie było po prostu takiej możliwości, żebym wcześniej zagrał. Teraz możliwość taka jest i będę do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend.
A jak wyobrażasz sobie pobyt w Zielonej Górze? Czego ty oczekujesz?
Na chwilę obecną jestem zadowolony z tego, że tu jestem. Będę starał się dać z siebie wszystko, strzelać bramki, asystować, ale teraz jestem tutaj i na tym się skupiam.
A skąd w zasadzie wziąłeś się w Polsce?
Mam polski paszport i to zdecydowanie pomogło. Polska to dobre miejsce do rozwoju. Jeśli nadarzy się taka okazja, mógłbym nawet kiedyś zagrać w najlepszej polskiej lidze. Tutaj po prostu można i trzeba iść w górę.
Teraz sprawy boiskowe Lechi, która w sobotę w 22. kolejce zremisowała u siebie z Gwarkiem Tarnowskie Góry 1-1. Najpierw dla gości strzelił Robert Chwastek, który dostał takie dosyć kuriozalne podanie od jednego z piłkarzy Lechi, no i wykorzystał sytuację sam na sam. W drugiej połowie ważne trafienie zanotował wracający po kontuzji Przemysław Mycan, którego teraz posłuchamy.
Mecz walki, typowa trzecia liga. Trochę dużo krzyku, dużo fauli, kilka składów. Akcji też było, ale walka przede wszystkim.
Ale cieszy twój powrót i klub, ty też pewnie się cieszysz i widać efekt w postaci bramki.
Oj, zaliczyłem mały falsat, w pierwszym meczu nie grałem, chociaż całą rundę przygotowawczą nie opuściłem żadnego treningu, bardzo mnie to zirytowało. I chciałem dzisiaj udowodnić na meczu, że to był przypadek, ta kontuzja, że mimo wszystko będę dobrze grał i myślę, że było przyzwoicie.
Ale ten remis jest sprawiedliwy dzisiaj?
Tak, myślę, że był sprawiedliwy. Kilka sytuacji miał Gwarek, my też mieliśmy kilka niedokładnych podań w takich kulminacyjnych momentach, gdzie mogliśmy ich bardzo dobrze skontrować. Myślę, że ten remis był dla nas dobry, dla Gwarka też dobry. Wszyscy są zadowoleni, mam nadzieję.
A w waszym wydaniu mecz, mówisz, dobry, ale pewnie jest się też do czego przyczepić.
Znaczy, staramy się grać od tyłu i tutaj zapłaciliśmy za to straconą bramką. Chcieliśmy to ładnie wyprowadzić od tyłu, popełniliśmy błąd, ale błędy się zdarzają. Jak chcemy tak grać, to nie możemy się bać takiego grania od tyłu po ziemi. W porządku, no próbujemy. Przyjdą jeszcze efekty, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało, jak będzie trochę lepsza trawa.
A ty czujesz, że w jakiej jesteś formie? Dziś dobry występ, bramka, ale no, jak ty ocenisz swoją dyspozycję?
Wyglądało to lepiej niż na treningach w tygodniu. Fajnie, że trener mi jednak zaufał, bo tak w tygodniu nie wyglądało to za dobrze. Więc ja myślę, że z każdym treningiem, z każdym meczem będzie coraz lepiej. Ja jestem się zadowolony. Szkoda, że 2 bramek nie strzeliłem, że ta bramka nie dała zwycięstwa, ale cieszę się z tego, co jest.
Jak powiedział Mycan, remis, który trzeba szanować. W podobnym tonie wypowiada się trener Lechi Andrzej Sawicki. Jego zapytałem też o sytuacje pozaboiskowe. No, działo się bardzo dużo. Jedni i drudzy często prowokowali się słownie. Nawet trener Sawicki za swoje zachowanie został ukarany żółtą kartką, a jak karany jest ten trener, to znaczy, że dzieje się bardzo, bardzo dużo.
Był to nerwowy mecz z naszej strony. Na ławkach nie było spokojnie, to trzeba sobie też powiedzieć uczciwie. Na boisku też nie, ale to jest no, też element gry. Po meczu najważniejsze jest to, że podeszliśmy, przybiliśmy piątki, uściskaliśmy się, no tak, tak to jest, nie może być jakiejś tam złośliwości, ale to jest też trochę taki teatr, no tak jest, jak są emocje i my i przeciwnik dzisiaj gdzieś tam to się udzieliło. Kto był lepszy? My, być może sytuacji więcej miał przeciwnik takich klarownych. Oczywiście 2 sytuacje, gol i jeszcze jedno mieli po naszych prostych błędach, które popełniliśmy. Tymi prostymi środkami, jakimi grał, no był groźny w pewnych momentach i taka jest prawda. Dużo stałych fragmentów gry, czuć było, że ten przeciwnik jest niebezpieczny. Co cieszy, to na pewno to, że przegrywając do przerwy, po przerwie zdołaliśmy wyrównać ten mecz. Był moment, że byliśmy lepsi w drugiej połowie, mieliśmy taki fajny fragment gry. Ale generalnie, jeszcze raz powtarzam, obiektywnie trzeba powiedzieć, że z remisu musimy być zadowoleni.
Widać po waszej bramce Przemysłowa Mecana, jak cenne są te osoby, których nie ma na boisku, a którzy powoli wracają.
Tak, powoli wracają, cieszy na pewno bramka Przemka, to jest dla napastnika bardzo ważne. Cieszy też dobre wejście Bartka Koniecznego, który też już wraca do dyspozycji i myślę, że też już będziemy na niego mogli za chwilę liczyć w większym wymiarze czasowym. I jeszcze tak naprawdę, tak jak powtarzam, tutaj czekamy na kilku zawodników, którzy muszą wrócić jeszcze do dyspozycji, którzy dzisiaj grali, ale jeszcze nie są w pełnej dyspozycji takiej, żeby dawać zespołowi to, co mogą. Czyli czas, myślę, powinien pracować na naszą korzyść. Czekamy jeszcze na zawodników, którzy jeszcze nie są z zespołem, nie trenują, bo mają jeszcze kłopoty zdrowotne i tak musimy ten czas musimy to modelować, dochodzić do dyspozycji, żeby to było jeszcze gdzieś tam więcej radości z tego i więcej jak gdyby tych aspektów takich piłkarskich, jak chcemy grać.
Trochę głupio, stracona bramka.
No tak, błąd, popełniliśmy dwa takie błędy, po jednym straciliśmy, po jednym mieliśmy szczęście, nie straciliśmy, ale jak gdyby też biorę to na siebie, bo taka jest nasza filozofia, my chcemy budować w niskiej strefie, to też się wiąże niestety ze stratami, bo tak to jest, boisko też musimy gdzieś tam brać pod uwagę, bo jeszcze są ciężkie te boiska w tym okresie, natomiast tej filozofii na pewno nie zmienimy, bo po prostu tak pracujemy i tak chcemy grać. Błędy zawsze się zdarzają, ale tak jak powiedziałem, to jest nasze DNA.
Czas teraz zajrzeć do lig czwartych i niższych. One z racji obostrzeń grać nie mogą, ale zarówno kluby, jak i Lubuski Związek Piłki Nożnej robią, co mogą, by wrócić do walki o punkty. Co wiadomo na ten moment? Pytamy kierownika biura związku Kamila Żeberskiego.
Sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa, tak można w skrócie powiedzieć. W sobotę mieliśmy spotkanie z klubami klasy okręgowej Północ. Spotkanie bardzo, bardzo twórcze, merytoryczne i co najważniejsze, wszystkie kluby, no większość klubów wykazało chęć powrotu do gry na zasadach, które my zaproponowaliśmy, bo to jest istotne, czyli na zasadach takich, które zgodnie z prawem spełniają warunki rozporządzenia. No i czekamy na niezbędną dokumentację. Można powiedzieć, teraz jest ruch po stronie klubów. My jako związek zrobiliśmy wszystko, aby tak jak jeszcze raz podkreślę, zgodnie z prawem umożliwić ewentualne wznowienie rozgrywek. No tyle tylko, że muszą też na to się zgodzić wszystkie kluby i przesłać niezbędną dokumentację. I w tym momencie czekamy. Czekamy na dokumenty ze strony północnej, czekamy też dokumenty ze strony południowej. Jutro też mamy zaplanowane spotkanie z klubami jako czwartej ligi i jako klasy okręgowej południe, ale to w zasadzie spotkanie z tymi klubami jeszcze, że tak powiem, nieprzekonanymi, jeszcze mającymi pewne wątpliwości, bo tutaj też już od zeszłego tygodnia w ogóle z całym województwem, jeśli chodzi o czwartą ligę i okręgówkę, rozmawiamy, przesyłamy dokumenty, przesyłamy opinie prawne, jak to może wyglądać, tak jak mówię, zgodnie z prawem, jak możemy wznowić rozgrywki.
A z czego wynika ten brak wysyłki jakby dokumentacji ze strony niektórych klubów?
To jest bardzo proste. No, powiedzmy wprost, bawimy się w piłkę nożną na poziomie amatorskim, tak? To nie są kluby zawodowe, więc tutaj w tym przypadku troszkę też kluby muszą się przeorganizować. Jest to też troszkę dokumentów dla klubów. Też są to sprawy związane z księgowością, z odprowadzaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne. Więc tutaj tej biurokracji troszkę klubom dochodzi. No i też znane są nam problemy klubów związane choćby z obiektami, czy też wiemy, jakie mamy województwo bardzo wojskowe, a więc też doskonale wiemy, że każdy pracownik służb mundurowych, czy to wojsko, służba więzienna, straż pożarna czy policja, no musi mieć zgodę właściwego swojego dowódcy, aby mógł jakiekolwiek inne prace wykonywać i pobierać za to jakieś gratyfikacje. Więc no troszkę tych nazwijmy to papierkowych rzeczy jest. Oczywiście jest to rozwiązanie takie bardzo kompromisowe, natomiast tak jak każde rozwiązanie, ma swoje plusy i minusy. Nie możemy żadnego klubu zmusić do podpisania takich dokumentów.
Tak, czyli zawodnicy muszą podpisać dokumenty, w cudzysłowie, że są pracownikami klubu, że tak to mniej więcej
nie,
wygląda?
To są stypendia, to są stypendia sportowe. Tutaj na tym się opieramy. Oczywiście muszą to być umowy pomiędzy klubem a zawodnikami, musi to być uchwała zarządu klubu, no i takie specjalne też oświadczenie klubu, że po prostu spełnia te wymogi.
A do którego dnia, czy inaczej, do kiedy chcecie jakby zamknąć sprawę, kiedy chcecie mieć wszystkie dokumenty u siebie?
No trudno powiedzieć, tak naprawdę naturalne jest, że im szybciej, tym lepiej, bo jeśli zbierzemy te dokumenty, no to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli wznowić rozgrywki. Im dłużej to się będzie przeciągać, no to też istnieje prawdopodobieństwo, że no może być tak, że lockdown minie i wrócimy do rozgrywek jakby zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli dalej na statusie amatora, tak? Dlatego, tak jak mówię, jeśli chcemy grać, no to im szybciej, tym lepiej.
Na razie rozmawialiśmy o klasie okręgowej północ-południe, też o czwartej lidze, ale rozumiem A-klasa, B-klasa, są takie same zasady.
Tutaj tak naprawdę nie podejmujemy jeszcze rozmów w temacie A i B-klasy. Też poza dwiema grupami A-klasy, A-klasa, grupa trzecia i czwarta plus północ jeszcze nie ruszyły, a więc tych kolejek teoretycznie, które do tego 9 kwietnia przepadną, jest mniej. No i też trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli nie ma takiego stuprocentowego odzewu, nie ma też chęci ze strony wszystkich klubów czwartej ligi, czy też klasy okręgowej, bo tutaj cały czas jest sytuacja bardzo rozwojowa, no to też jakby trudno schodzić na niższe poziomy rozgrywkowe.
Jak wspomniałeś, jutro spotkania z przedstawicielami południowej kręgówki czwartej ligi, to spotkanie też gdzieś jakby, rozumiem, ruszy te sprawę, co to spotkanie może finalnie dać?
Tak jak mówiłem już od zeszłego tygodnia, czyli jak tylko otrzymaliśmy z kancelarii specjalne dokumenty, które spełniają te wymogi rozporządzenia, przesłaliśmy to wszystkim klubom obu klas okręgowych i czwartej ligi. Cały czas rozmawiamy telefonicznie, a tutaj po prostu chcemy się spotkać z tymi klubami, które mają jeszcze wątpliwości. Chcemy im, mówiąc kolokwialnie, czarno na białym przedstawić, jakie są plusy, no ale też oczywiście minusy takich rozwiązań. Dlatego mamy nadzieję, że uda się przekonać tak, abyśmy mogli wrócić na boiska, bo myślę, że nam na tym zależy i co najważniejsze, wszystkim klubom na tym zależy, bo nie ma klubu w czwartej lidze i w klasie okręgowej, który mówi otwarcie, nie chcę grać w piłkę, mi się nie chce, tak? Są pewne problemy natury technicznej, z którymi te kluby się mierzą, ale to nie wynika z tego, że one nie chcą grać w piłkę, tak? Tylko po prostu pewnych rzeczy no nie da się niestety przeskoczyć z niektórymi klubami, z niektórymi ośrodkami.
Na koniec Centralna Liga Juniorów do lat 15 i trzecia z rzędu porażka TS-u Masterhemu Przylep. Aż 0-7 przegrali z Wrocław w Akademii. Piłkarze z Dolnego Śląska już po niecałym kwadransie prowadzili 2-0. Wówczas rzutu karnego po faulu na Błażeju Chyszpolskim nie wykorzystał zawodnik TS-u Maciej Pawelec. Byłoby 1-2. No i kto wie, co by się działo później. No, wrocławianie odpowiedzieli na to kolejnymi bramkami. Do przerwy było 0-4, a na samym końcu 0-7. Po meczu ze spokojem do całej sprawy podszedł trener zielonogórzan Remigiusz Chyła.
Na pewno lekcja dla mnie jako trenera i dla chłopaków, natomiast 3-7, no z tym bym się akurat nie zgodził. Oczywiście zespół lepszy, bo to też trzeba powiedzieć, lepszy, bardziej doświadczony, fizyczny, w sensie naprawdę kawał chłopów, ale czy na 7-0, no mówię, fajny moment mieliśmy przy tym karnym, nie? I może gdyby tu wpadł gol, to też chłopaków by to inaczej poniosło, bo mieliśmy tam taki fragment fajny i przyciśnięcia i paru fajnych sytuacji, widać, że chłopaki też tak jakby uwierzyli, że można. No i mówię, początek znowu gdzieś tam tak jakbyśmy troszeczkę bojaźliwie podeszli, troszkę przestraszeni, tracimy dwie bramki, dopiero zaczynamy grać i to już było za późno, ale na pewno, tak jak mówię, na pewno nie na 7-0, nie?
No też zespół z Wrocławia to są chłopaki, no mówiąc wprost, lepiej też zbudowani fizycznie i to jest spora przewaga.
Pewnie, tutaj jest spora przewaga, tym bardziej, że mamy swoich rodzynków w postaci 2-7 chłopaków, bo ich jest aż 5, 3 grało w podstawowym składzie, także widać tą fizyczną siłę, ale tu nie ma się co tłumaczyć, bo tak jak mówię, dla tych chłopaków takie doświadczenie, nawet taki mecz jak dzisiaj, to też ich dużo nauczy, nie? Z perspektywy gdzieś tam dalszych meczy, nie? I tej ligi.
Właśnie taka porażka, po której w młodym wieku trzeba się szybko otrząsnąć, bo seniorzy gdzieś tam sobie lepiej radzą z tymi porażkami, a tutaj jest, no, trzeba coś zrobić, żeby w głowie to poukładać.
Tak, z jednej strony też nie ma co wariować, ale z drugiej strony tak na pewno podnieść chłopaków znowu, bo za tydzień mamy kolejny mecz u siebie z Miedzią Legnica. No, też bardzo ważny mecz i będziemy nad tym pracować, nie? Może bardziej nad tą sferą mentalną i żeby do tych chłopaków doszło, że nikt do nikogo nie ma pretensji, tylko żeby oni sobie po prostu z tym radzili, nie? A myślę, że to też dla niektórych jest nowa sytuacja, nie? Bo w lidze, w której wcześniej graliśmy, czy we wcześniejszych, no to takich rzeczy nie było.
Straciliście też bramkarza, już wiadomo co to za kontuzja i też od razu podpytam, jak poradził sobie drugi z bramkarzy, czy to też miało wpływ na wynik meczu?
Nie, myślę, że nie miało wpływu, bo to jest czwórka fajnych bramkarzy, doświadczonych bramkarzy też, natomiast jeśli chodzi o Kacpra, najprawdopodobniej dłuższa przerwa, myślę, że z 2-3 tygodnie. Na dzień dzisiejszy jest to chyba skręcenie stawu kolanowego, więc no szkoda. Natomiast Michu wszedł, ja to mówię zawsze, bo on tam załamany po tej trzeciej bramce, mówię spokojnie, wszedłeś jako strażak, poradziłeś sobie fajnie, dla niego też fajne przeżycie i fajne doświadczenie, tak? Natomiast mówię, to na pewno zaprezentuje w przyszłości, ale to czy to miało odzwierciedlenie w wyniku, nie, bo też trzeba powiedzieć, że też parę fajnych interwencji miał.
Na końcu dodajmy informację o innej CLJ-ce, tylko do lat 17. Piłkarze Lechii i Zielonogóra przegrali na wyjeździe z GKS-em tych 1-4 w kolejnym meczu właśnie tejże Centralnej Ligi Juniorów. Jedyne trafienie dla Zielonogórzan zanotował Kacper Dąbrowski. A dziś w magazynie Nasza Piłka to wszystko. Program wraca za tydzień o tej samej porze. Dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia.